Audycja dla małżonków i rodziców.
Minęła godzina 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, Lech Polakiewicz. Rozpoczynamy 1250. audycję dla małżonków i rodziców. Dziś naszym gościem jest Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, arcybiskup senior diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych i członek Rady do spraw rodziny. Serdecznie witamy księdza arcybiskupa w Radiu Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Również jest z nami ojciec Grzegorz, który realizuje tą audycję. Serdecznie witam.
Serdecznie, księdza arcybiskupa i słuchacze.
I na początek chcę, drodzy radiosłuchacze, państwu wszystkim podziękować serdecznie za wszelkie życzenia przysłane mailem, SMS-em tradycyjnym, listem. Tego było tak dużo i tak są wspaniałe te życzenia. Bardzo, bardzo podnoszą mnie na duchu, bo realizuję, jak wiadomo, już od 16 miesięcy tą audycję sam z pomocą Bożą i mojej żony, która też tam jest już dalej w niebie. I drodzy Państwo, dzisiaj w nowym roku 2018 zaczynamy bardzo ciekawym tematem. Rodzinna lektura znaków czasu. A dlaczego? Dlatego, że początek roku to są zawsze jakieś realizacja nowych zamierzeń, nowych planów, nad którymi się zastanawialiśmy, które nam przedstawiano, życzono nam. No i ludzie współcześnie szukają tych znaków, a no właśnie, a może w horoskopach, a może tam jakiś tam wróżbita w telewizji, czy jakiś inny słynny, do którego warto pojechać. Człowiek lubi sobie zaplanować, co będzie robił, co jest ważne, co bardziej, co mniej. No ale samo Pismo Święte mówi, że Pan Bóg daje znaki, tylko należy je właściwie odczytywać, czyli w skupieniu, w ciszy, rozważyć to, co Bóg mówi do nas przez otoczenie, przez przyrodę, przez to, co się dzieje naokoło nas. Bardzo szerokie pojęcie, bo i w mediach, i w przyrodzie, i w polityce, a zarazem czemu nie w Piśmie Świętym, w Kościele, czy nie bierzemy pod uwagę tego, jaki Pan Bóg ma plan w stosunku do nas. I czy to, co będziemy robić, będzie się podobało Panu Jezusowi, czy będzie szło za modami świata. Bardzo ważny temat, bardzo ciekawy. Rodzinna lektura znaków czasu. Jego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Prosimy bardzo, księże arcybiskupie.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście jest to pasjonujący temat. Tym bardziej, że uczył nas lektury znaku czasu sam Jezus Chrystus. A polega ona na tym, że obserwując rzeczywistość, jaka nas otacza, ale również to, co w nas się znajduje, w naszej świadomości, w naszym sercu, w naszym sumieniu, to wszystko są wydarzenia, które powinniśmy umieć interpretować, ocenić i zająć jakieś w stosunku do nich stanowisko. I ta cała bogata rzeczywistość życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego, politycznego, ekonomicznego, wszystkie wydarzenia również, które się mogą zdarzyć, jak w wielkiej skali, czy wojny, czy różne właśnie zamachy stanu, czy zamachy terrorystyczne, takie wydarzenia, jak nawet katastrofy naturalne, to wszystko stanowi materię znaków, które do nas docierają i musimy je umieć odczytać, czyli zinterpretować. I Jezus Chrystus uczy nas, odwołując się do życia codziennego, na przykład do umiejętności przewidywania zjawisk meteorologicznych. Wszyscy codziennie słuchamy prognozy meteorologicznej, krótkotrwałej, długotrwałej. Co do tego układamy nasze działanie, nasze podróże, sposób ubierania się i jest to dla nas bardzo ważna wiadomość, żeby właśnie umieć wyciągnąć z tej informacji jakieś konsekwencje. Pan Jezus mówi, że umiem przepowiadać, jaka będzie pogoda, czy będzie deszcz, czy będzie słońce prażyło, a nie potrafimy odczytać znaków czasu. O co mu chodziło? O to, żeby ta lektura dokonywała się w określonym świetle. A tym światłem to jest światło Ewangelii. A więc pierwszym warunkiem odczytywania znaku czasu jest umiejętność odczytywania Ewangelii najpierw, zrozumienia Ewangelii, znajomości Ewangelii, żeby we wszystkich sytuacjach, w jakich się znajdziemy, umieć zastosować oświetlenie Ewangelii i w tym świetle właśnie odczytujemy sens tego, co się dzieje. Możemy nawet przewidywać skutki tego, co się dzieje. I dlatego Pan Jezus sam mówi, że w wielu sytuacjach, odwołując się do życia rolników, pasterzy, umiemy zinterpretować to, co się dzieje i że jeżeli drzewo kwitnie, to wiemy, że zbliża się nowy sezon i to jest takim znakiem na przykład pojawiającej się wiosny czy lata, jak również inne takie zjawiska, które mają być dla nas modelem odczytywania znaków czasów, ale w sensie dużo głębszym, a mianowicie nie tylko w tym zewnętrznym, rzeczowym, ale też jakie wnioski z tego wyciągamy dla siebie i dla innych. Na tym to polega właśnie umiejętność odczytywania znaków czasu. Takimi specjalistami od odczytywania znaków czasów byli w Starym Testamencie prorocy. Oni interpretowali rzeczywistość, wszystkie wydarzenia, które przydarzały się poszczególnym ludziom, czy też całemu narodowi wybranemu w jego różnych zakrętach historycznych, interpretowali te wydarzenia, nadawali im sens i później też przewidywali, co z tego może wyniknąć, czy też jakie konsekwencje ponosimy naszych aktów, zachowań, decyzji, jakie powzięliśmy w przeszłości. I dzisiaj tym głosem prorockim jest Kościół, który jest naszym nauczycielem odczytywania znaków czasów właśnie w perspektywie Ewangelii i przewodnictwa Ducha Świętego. To właśnie On, który jest naszym nauczycielem, naszym przewodnikiem, naszym obrońcą, też daje nam pewną zdolność interpretacji i odczytywania tych znaków, które nas dotyczą. I dlatego, gdy Pan Jezus mówi, spójrzcie oto, pola bieleją do żniwa. O czym chce nam powiedzieć? O tym, że gdy już zboża dojrzewają, trzeba je ściąć. Potrzebni są żniwiarze. I to od razu przekłada na sytuację Kościoła, gdy mówi, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje, a więc prosi, żeby wysłańcy Pana Boga pracowali na tej niwie ziemskiej i żeby dokonywali tego żniwa, ponieważ żniwo ludzkie w dużej mierze jest uzależnione od obecności tych, którzy ukazują nam pole do żniwa. Również w przypowieści o pszenicy i konkolu, czyli chwaście, uczy nas Jezus, jak mamy postępować w sytuacjach, gdzie dobro i zło się tak mieszają, że nie jesteśmy w stanie ich oddzielić, prawda? I w związku z tym daje nam bardzo mądrą myśl, żeby doczekać do zbiorów i wówczas dopiero zrobić selekcję, czyli uwzględnić znaczenie czasu w naszym życiu i doczekać do sytuacji, gdy ta początkowo bardzo niejasna staje się dużo bardziej wyrazista i jesteśmy w stanie rzeczywiście rozróżnić dobro od zła. Jest to wielka szkoła ewangeliczna, do której powinniśmy się jak najszybciej zapisać, żeby nie popełniać złych decyzji i nie popełniać błędów. No a dzisiaj mówimy o rodzinnej lekturze znaków czasu. I znowu, żeby taką lekturę rodzinną wprawić w ruch, konieczne jest, żebyśmy sobie uświadomili, czym jest rodzina w planach Bożych. I najpierw zdajemy sobie sprawę, że gdy Pan Bóg stwarzał człowieka, to dał mu pewną formę i stworzył mężczyznę i kobietę. Ich pobłogosławił, żeby byli płodni, żeby stawali się ojcami i matkami. Dlaczego te trzy osoby tworzą rodzinę, początkową rodzinę? Samo małżeństwo jeszcze nie jest rodziną, ale gdy dzieci się pojawiają, to jest ta tak zwana, dzisiaj mówimy, nuklearna rodzina, która jest tą podstawową jednostką. Otóż rodzina, musimy sobie zdawać sprawę, jest wyrazem tego, że człowiek jest stworzony w relacjach, że nie jest samotnikiem, że jest, owszem, doświadcza samotności jako czegoś bardzo bolesnego i dającego duże cierpienie wielu, wielu ludziom, zwłaszcza w dzisiejszej epoce. Człowiek staje się szczęśliwy, gdy umie nawiązać dojrzałe relacje oparte na sprawiedliwości, na miłości, na wierności i co więcej, na komplementarności, znaczy wzajemnym dopełnieniu się. Dlatego Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, żeby stanowili podstawową strukturę miłości, żeby ta miłość polegała również na wzajemnym dopełnieniu się i wzajemnym oddaniu. Rodzina na ziemi jest jakimś odbiciem istoty Boga samego, który jest nie odwiecznym samotnikiem, tylko stanowi wspólnotę trzech osób boskich, stanowiących jedno. I w związku z tym sam Bóg jest taką strukturą miłości, gdzie ta miłość krąży między osobami Trójcy Świętej, stanowi jedno. Właśnie poprzez miłość Trójca staje się jednością, Bogiem jedynym. I ta miłość jest płodna, ona jest stwórcza. To dzięki tej miłości Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I to jest właśnie takie bardzo podstawowe uświadomienie sobie, że rodzina jest pochodzenia boskiego. Jest najstarszą instytucją, starszą od państwa, starszą od kościoła oczywiście i instytucją, która towarzyszy ludzkości od samego początku i będzie jej towarzyszyć do końca naszych czasów, do pełni czasu, kiedy ten świat nam znany się skończy. A więc rodzina jest nam dana jako życiowa szansa, jest nam dana jako sposób samorealizacji, jest nam dana również jako źródło szczęścia. Udana rodzina jest niewątpliwie szczęściodajna, bo taki jest cel miłości. Ale święty Tomasz powiedział, że przedmiotem miłości jest piękno. I odkrywamy piękno w osobach tworzących rodzinę. Tym pięknem się zachwycamy. To piękno szanujemy. Do tego piękna staramy się ustawić w sposób rzeczywiście służebny. Służyć temu pięknu w osobach, które rodzinę tworzą. To może brzmieć bardzo idylicznie, bardzo sielankowo, ale właśnie przy zachowaniu pewnych warunków jesteśmy w stanie zbudować taką jedność rodziny pod warunkiem, że spełnimy warunki małżeńskiej miłości, która jest miłością najpierw ludzką, a więc i duchową, i cielesną. To jest miłość wcielona. To jest jednocześnie i to bardzo podkreśla papież już niedługo święty Paweł VI, że to jest miłość pełna. Co to znaczy miłość pełna? Że ona nie może być tylko afektywna, uczuciowa, nawet racjonalna, ale ma mieć szczególną markę, szczególną charakterystykę, którą jest małżeńska przyjaźń. I właśnie miłość początkowa, ta miłość zachwytu, spotkania, odkrycia się wzajemnego, ma ewoluować w kierunku w trwałej przyjaźni, dozgonnej przyjaźni. I wreszcie jest to miłość wierna i wyłączna, bo jeżeli komuś się ofiarujemy na życie i on się nam na życie ofiaruje, ona musi być trwała i wierna i wyłączna. I wyłączna. To znaczy nie ma droższej osoby dla współmałżonków niż jego współmałżonek. Jego żona, jego mąż, w którym ciągle musi dostrzegać to pierwotne piękno, w którym się zachwycił, gdy byli narzeczonymi, gdy przystępowali do sakramentu małżeństwa. A zatem po odkryciu tego taka miłość staje się płodna, bo ma to do siebie, że chce się przedłużyć, że z tej miłości małżeńskiej pojawia się nowy człowiek, nowe życie, które jest właściwie emanacją, które jest obrazem, wcieleniem dojrzałej miłości małżeńskiej. I tutaj znowu mamy ten moment, gdzie musimy być bardzo odpowiedzialni za przekazywanie życia, bo życie ludzkie jest największą świętością doczesną, jaką człowiek ma, i musi za to życie odpowiadać. A pomyślmy, jak wiele dzieci rodzi się w sposób całkowicie nieodpowiedzialny, jeśli chodzi o ich biologicznych rodziców, w warunkach zupełnie niezabezpieczających przyszłości temu dziecku, i właściwie dziecko przychodzi często jako półsierota albo i wręcz sierota, gdzie rodzice nie chcą się nim zajmować, że uważając to dziecko za przeszkodę ich szczęścia. I tu mamy dramaty takie jak nie tylko sieroctwo jako takie, domy dziecka, ale również mamy aborcję, czyli likwidowanie tych dzieci tak zwanych niechcianych. A tymczasem każde dziecko ma na sobie taki pocałunek Boga, który daje temu dziecku nieśmiertelność, daje mu taką duszę, która będzie zawsze istniała, daje mu świadomość, że nawet dziecko, które jest abortowane, one w życiu przyszłym odzyskuje całą świadomość ludzką, która już jest zaprogramowana w jego początkowej fazie. I ja nie waham się mówić, że te dzieci, których jest tak wiele, jest prawdopodobnie 60 milionów aborcji wywołanych rocznie w świecie, to są ogromne ilości. Te dzieci będą naszymi sędziami na sądzie ostatecznym, to nie ulega wątpliwości. Oni będą takimi świadkami tego, co myśmy zrobili tym najmniejszym. Ale żeby tego uniknąć, musimy zdawać sobie sprawę, czym jest rodzina, do czego jest powołana i tym powołaniem żyć.
I takim właśnie znakiem czasu w stosunku do tego piękna planu Bożego względem człowieka jako mężczyzny i kobiety tworzącego małżeństwo, rodzinę, tym znakiem czasu jest w tej chwili właśnie atak na rodzinę, na autorytety wszelkie, że tutaj słuchaj mamy czy taty, na to, że ktoś coś powie, co jest prawdą, powiedzmy, z Pisma Świętego, a każdy ma swoją prawdę, to ty masz taką, ja mam taką. No, u nas w Polsce jeszcze nie widać takiego ataku w ogóle generalnie na chrześcijan, ale w świecie on się cały czas, że tak powiem, intensyfikuje. Także z czasów, w czasach jeszcze, powiedzmy, Chrystusa było prześladowanie chrześcijan, ale teraz jest o wiele większe, dużo, dużo większe i z każdym rokiem się wzmaga, bo mówimy o takich czy innych prześladowaniach, ale statystycznie rzecz biorąc, chrześcijanie są na pierwszym miejscu eliminowani w różnych krajach. W Polsce jeszcze tego nie odczuwamy, natomiast odczuwamy atak właśnie na rodzinę. Na tą rodzinę jako mężczyznę i kobietę tworzoną z osób różnej płci. I tu jest jakiś właśnie znak czasu, że coś niedobrego się dzieje, bo musimy czego pilnować. Tak jak ksiądz biskup mówił, Pan Bóg stwarza duszę, daje duszę człowiekowi nieśmiertelną. I my rozpoczęliśmy życie i to życie końca nie będzie miało. Będzie trwało, my umrzemy, nasze ciało umrze, ale żyć będziemy. I teraz pytanie, czy według Bożych planów trafimy tam, gdzie właśnie Pan Bóg nas umiłował i dla nas miejsce w niebie ma, czy się pogubimy i trafimy tam, gdzie byśmy na pewno nie chcieli być, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. I teraz cały świat nas cały czas oszukuje, dając nam jakieś pseudowartości, żebyśmy właśnie przestali wierzyć w prawdziwe małżeństwo, w prawdziwą rodzinę, w autorytety dotychczas uznane w Kościół, że nie ma jednej prawdy objawionej, tylko każdy ma swoją prawdę, a w ogóle ustali jakaś większość. Okazuje się, że nie większość, tylko mniejszość na ogół ustala pewne prawdy, które daje do wierzenia ludziom i ludzie już na tyle nie myślą, że je przyznają, uznają za swoje. I to jest jakiś znak czasu, któremu musimy się przeciwstawić, jeżeli chcemy być zbawieni. My jak rodzice i dzieci, za które jesteśmy odpowiedzialni. Mąż jest odpowiedzialny za zbawienie żony, żona odpowiedzialna za zbawienie męża. Rodzice odpowiedzialni za zbawienie dzieci. I to nie można żadnym aktem prawnym tej odpowiedzialności się pozbyć. To jest, to Pan Bóg nas tą odpowiedzialnością obciążył, obdarzył, dając nam chociażby sakrament małżeństwa, sakrament pokuty, Eucharystii. I teraz możemy z tego korzystać lub nie. Możemy wierzyć Kościołowi lub nie. I to jest jakiś znak czasu, że odchodzimy od tych prawd ważnych, objawionych, na rzecz prawd urojonych, które nam podają co chwilę jakieś inne prawdy do wierzenia media. I teraz, jak się nie dać zbałamucić?
Najpierw musimy sobie uświadomić, że żyjemy w czasach postępującego kryzysu rodziny, że rzeczywiście rodzina się rozpada z wielu względów, często powierzchownie odczytywanych, ale są dwa główne źródła rozpadu rodziny. Pierwsze to jest odwrócenie się od Boga, który tę rodzinę stworzył i który tę rodzinę dał ludzkości, żeby ludzkość przetrwała, żeby ludzkość odpowiedziała Bożemu planowi stworzenia i zbawienia. A drugim źródłem kryzysu rodziny jest to, że neguje się dzisiaj tak zwane prawo naturalne, czyli specyficzną naturę każdego człowieka. I staramy się tego człowieka reformować w ten sposób, że go deformujemy i po prostu mamy obraz fałszywy tego, kim człowiek jest. Co więcej, coraz więcej osób nie wie, kim są i nie są w stanie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek. Każdy przynosi jakąś odpowiedź, która jest jego widzimisię, właśnie przez oderwanie od tego, co nazywamy prawem naturalnym, czyli to, co jest wspólne wszystkim osobom na ziemi, wszystkim mężczyznom, kobietom, ta sama ludzka natura istoty osobowej i rozumnej. A więc oderwanie się od tych dwóch źródeł i Boga, i natury powoduje, że rodzina się zaczyna rozpadać, bo nie ma fundamentu, bo nie ma stałych odniesień, bo nie ma referencji i nie wie, jak się konstruować. I w związku z tym odeszliśmy od wszystkich obiektywnych, ciągle obowiązujących prawd o człowieku i tworzymy swoje. I to się nazywa właśnie tym subiektywizmem, gdzie uważamy, że niepotrzebny jest nam Pan Bóg Stwórca, bo my sami siebie będziemy tworzyć. I na tym właśnie polega ten posthumanizm dzisiejszy, że według własnego pomysłu, takiego zresztą siermiężnego, rzemieślniczego można by powiedzieć, w stosunku do Bożego artyzmu, próbujemy coś konstruować, co nie może ani chodzić, ani latać i co jest rzeczywiście bardzo dalekie od Bożego planu stworzenia człowieka. Żeby to tego dokonać, no to gloryfikuje się w tej chwili indywidualne wybory ludzkie, które nie biorą pod uwagę dobra innych, które są ciągłymi wyborami zaprzeczającymi jedne drugim, często naszym zobowiązaniom poprzednim, i na tym ma polegać wolność, żeby móc ciągle i na nowo wybierać, co nam do głowy w danym momencie przyjdzie. I stąd jest tyle osób porzuconych, zdradzonych, osamotnionych, bo samotność jest drugą stroną tego medalu. Rozpad rodziny prowadzi do samotności. Dzisiejsi ludzie, nasi pobratymcy wszyscy, no cierpią na samotność. Młodzież jest osamotniona, dlatego że nie ma autorytetów. Autorytet to jest właśnie taki człowiek, który zna te podstawowe zasady życia i potrafi wskazać właściwą drogę, która nie jest drogą fałszywą, która nie jest bezdrożem, i pokazuje te drogi, które Pan Bóg nam wytyczył i które natura nam wytycza. Natura ludzka, to nie chodzi o naturę środowiskową, o Puszczę Białowieską, tylko chodzi o człowieka. A zatem my musimy zdawać sobie sprawę, że takie autorytety są nam bardzo potrzebne i ich w tej chwili nie ma właściwie. Młodzież ma tyle propozycji, które wyczytuje w internecie, które wyczytuje w mediach, w środowisku koleżeńskim, bo rodzice nie spełniają swojej roli, bo rodzice dla nich już nie są autorytetem, z wielu względów zresztą. Odwrócili się od Kościoła, bo Kościół jest ciągle oczerniany o ciemnogród, a Kościół, w nawiasie dodam, jest twórcą uniwersytetów właśnie w tym okresie ciemnogrodu, czyli średniowiecza, uniwersytetów najlepszych, najstarszych, które do dzisiaj istnieją. A więc ten Kościół jest degradowany, jest oczerniany o intencje, których nie ma, o jakiś koniunkturalizm, o jakąś grę polityczną, a tak wcale nie jest. To nie jest rolą Kościoła. Kościół ma głosić to, co Pan Bóg mu w usta wkłada, a więc głosić prawdę Bożą o człowieku. I to jest też autorytet, którego się nie słucha. I wreszcie nie ma też autorytetów świeckich, które byłyby stałe i bezinteresowne. Młodzież w takiej sytuacji, mając tyle możliwości wyboru i nie wie, którą drogą iść, rzeczywiście przeżywa niepokój, później przeżywa depresję, później ogromną samotność i narastają samobójstwa dzieci i młodzieży. To mamy takie bardzo, bardzo smutne, tragiczne pokłosie właśnie sytuacji, prawda? Żeby rodzina była trwała, żeby rodzina była w dobrym stanie, w dobrym zdrowiu, można by powiedzieć, jest potrzebne, by młodzież widziała przykład swoich rodziców. Nie głoszone kazania, ale przykład, czy ci rodzice żyją tym, w co wierzą, w tym, co mówią. Jak na przykład dzieci obserwują z ogromną uwagą, nawet gdy nie potrafią tego wyrazić, czy rodzice się kochają między sobą. Jeżeli dzieci widzą, że rodzice się kłócą, że rodzice się biją, że rodzice się nie szanują, oczywiście nie mają żadnych wzorców. Boją się później zawrzeć małżeństwo, bo może się to źle kończyć. I dzisiaj te ruchy feministyczne na przykład, które są bardzo silne w niektórych środowiskach i niektóre ruchy ideologiczne, mówią o tym, że trzeba unikać małżeństwa i rodziny, bo to jest struktura opresji i
źródło przemocy i tak dalej.
I przemocy i tak dalej. I to jest jedno z większych zakłamań i tylko małżeństwa na próbę, koabitacje jakieś, bez zobowiązań żadnych, ani cywilnych, ani kościelnych, dopiero daje człowiekowi wolność. Ale okazuje się, że i to się kończy łzami i żałością, kiedy ta próba okazała się nieudana i człowiek się czuje wykorzystany, zwłaszcza dziewczęta i kobiety czują się niesłychanie poniżone w ich godności, że zostały w ten sposób potraktowane. A więc mamy takie bardzo konkretne przykłady tego ogromnego ruchu, który rozbija rodzinę. Ja, drodzy słuchacze, przez 20 parę lat mojego życia byłem w Afryce i miałem do czynienia z projektami ideologicznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, która działa przez swoje różne agendy. I tam było takie przesłanie do młodzieży mające na celu zdezawuowanie autorytetu rodziców, którzy według tych autorów tych akcji są wcieleniem obskurantyzmu właśnie, zacofania, konserwatyzmu. Ich nie należy słuchać, należy słuchać swoich rówieśników. I to jest to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii, że prowadzi ślepy ku lawego. Oczywiście środowisko rówieśnicze nie może przynieść ani wychowawczych, konstruktywnych rad, tylko raczej działa degradująco i ściągająco w dół. A tymczasem, żeby człowiek wzrastał, to musi być ktoś większy od niego.
Mistrz.
Musi być mistrz. Musi być ktoś, kto właśnie jest jakimś moralnym autorytetem. Dzisiaj autorytety formalne, że ktoś ma jakiś tytuł, jakąś funkcję pełni, nie są szanowane już, bo wszystko już jest zgrane. Tak też jak i nie szanuje się polityków. Oni, zdaje się, w rankingu tych wszystkich zawodów są na samym końcu. A właśnie potrzebna jest postawa kogoś, kto życzliwie i jednocześnie wymagająco zwraca się do wychowanków. I wychowanie w rodzinie też takie powinno być. Powinno być wymagające. Wychowanie bezstresowe prowadzi też do katastrofy, jak to określono między innymi we Francji, że dziecko, które jest najpierw królem, gdy dorośnie, staje się tyranem. I taki jest właśnie sens i koniec wychowania bezstresowego. A więc w tej lekturze znaków czasu musimy sobie zdawać sprawę, co rodzinę rozbija. Jakie są mechanizmy działające? No, oczywiście za tym jest zawsze jakieś drugie dno ideologiczne, gdzie najpierw konstruuje się pewne programy społeczne, inżynieria społeczna jest dzisiaj bardzo stosowana, a później dobiera się narzędzia do tego, żeby na przykład społeczeństwo zdezintegrować, żeby było to społeczeństwo singli, ludzi pojedynczych, niepowiązanych trwałymi więzami, bo też, i takie badania rynku też robiono, tacy ludzie są lepszymi konsumentami.
I łatwiej nimi manipulować.
I oczywiście łatwiej nimi manipulować, bo mimo wszystko rodzina jest taką ostoją, taką mini ojczyzną suwerenną, w której pewne rzeczy można kultywować i których można solidarnie bronić. I tak to jest, że na przykład pewne badania marketingowe w Kalifornii wykazały, że bardzo dla handlu są korzystne rozwody. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że ludzie po rozwodach najpierw próbują znaleźć sobie jakąś konsolację. I więc kupują różne rzeczy, żeby się pocieszyć, a poza tym muszą odtworzyć gospodarstwa domowe, bo to, które istniało, się rozpadło i kupują na nowo produkty, które im są potrzebne. A więc handel się kręci. I to tylko przykład takich manipulacji, których jest bardzo dużo. I tutaj rola oczywiście tych, którzy są odpowiedzialni za życie społeczne, jest niesłychanie ważna. To, co też w tej lekturze Znaku Czasu jest niezwykle potrzebne, to jest to, co nazywamy katolicką nauką społeczną, która mówi o powinnościach pewnych społecznych, o pewnych mechanizmach społecznych i która jest bardzo rozbudowaną nauką. Przecież na ten temat pisał encykliki Jan Paweł II, ale już przed nim pisano takie encykliki. I to jest wiedza na ogół nieznana. Na ogół nieznana. My, owszem, znamy wiele innych, być może prawd katechizmowych, ale też nie do końca i nie w pełni. Niemniej musimy sobie zdawać sprawę, że na wzór Najświętszej Marii Panny nasza wiara ma być rozumna. Ona się pytała, jak to się stanie. I my musimy też zadawać Panu Bogu i sobie pytania, żeby żyć rozumnie, żeby się nie dać porwać takiemu mainstreamowi, czyli takiemu głównemu nurtowi, który niesie wszystko, prawda? Jego przykładem może być internet, który niesie wszystko, co jest dobre i wszystko, co jest złe. I znowu musimy mieć umiejętność kryteria wyboru i jednocześnie wolę unikania zła i realizowania dobra.
Ksiądz biskup mówił, że właśnie pójście za tym mainstreamem, za tą falą, no, powoduje wiele różnych uszkodzeń, że tak powiem, w psychice człowieka, kończących się na przykład nawet samobójstwem dzieci, które przecież fizjologicznie mają taką siłę do życia, że w dawnych czasach w ogóle to było nie do pomyślenia, żeby dziecko popełniło samobójstwo. A teraz tu w jakichś wiadomościach słyszałem, że ilość samobójstw w Polsce w ostatnim roku w stosunku do przecież dużej ilości wypadków drogowych śmiertelnych przekroczyła ilość wypadków drogowych śmiertelnych. O czym się w ogóle nie mówi, o samobójstwach, no bo to nie jest poprawne politycznie. No wszystko jest przecież wspaniale. Tymczasem właśnie pójście tą drogą, którą proponuje świat, człowieka wbija w pychę. Ja sobie poradzę, ja mam na to sposoby. Jak nie wiem, to sobie w Google'ach zobaczę. Nie potrzeba mi żadnych autorytetów. A jeżeli mamy iść drogą Bożą, to powinniśmy iść drogą pokory. Droga pychy to jest droga diabła. On szedł właśnie drogą pychy. Więc jeżeli my chcemy dojść do celu, no to absolutnie nie pycha, tylko właśnie pokora, tak jak Maryja pytała, jak to się stanie. My nie musimy wszystkiego wiedzieć, ale zawierzyć Bogu, bo On jest dla nas dawcą i życia, i prawdy. I kwestia właśnie znaków czasu. Ludzie to często rozpatrują, no, czasy ostateczne, koniec świata. Czasy ostateczne są od czasu przyjścia Pana Jezusa na świat. Już żyjemy w czasach ostatecznych. Natomiast sam koniec świata, już ten, tak, że tak powiem, fizyczny, kiedy Ziemia przestanie istnieć, czy nas to tak bardzo musi obchodzić? Indywidualny, prywatny koniec świata dla człowieka jest wtedy, kiedy umiera. To jest jego koniec świata. Tak. I kiedy każdy z nas umrze, przecież my tego nie wiemy. Młodym się wydaje nie wiadomo co, że będą żyli wiecznie. Ludzie się ubezpieczają, leczą, nie wiadomo co. A tutaj Pan Bóg jest dawcą życia i Pan Bóg wie, jak to życie długo ma trwać. I właśnie to odczytywanie znaków czasu w kontekście naszego celu ostatecznego, czyli spotkania się z Bogiem. Więc no wiemy, że mamy być w stanie łaski uświęcającej. Ale niektórzy spowiedź odkładają, no jeszcze nie, no będę starszy, jeszcze później, teraz muszę sobie może nie za uczciwie zarobić, może w inny sposób, a potem się z Panem Bogiem pojednam. No, absolutna pomyłka i błąd. Nie wiemy, jak długo będziemy żyli.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, który będziemy zresztą w styczniu też wspominać liturgicznie, że Pan Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną od obecności na weselu w Kanie Galilejskiej. Był tam ze swoją matką i ze swoimi uczniami. I to jest wielka afirmacja i konfirmacja właśnie ludzkiej rodziny, ludzkiego małżeństwa, gdzie Jezus, Zbawiciel i Twórca tego świata, jednocześnie swoją obecnością no, wprowadza te naturalne małżeństwo, rodzina, sprawa naturalnego na wyższy poziom, poziom w końcu sakramentalny. I chciałbym tutaj teraz wskazać na to, że właśnie małżeństwo sakramentalne to nie jest tylko przeżycie pięknej uroczystości w pięknym kościele, pięknie ustrojonym, gdzie ci, którzy zawierają małżeństwo, są w pięknych strojach i wszyscy życzliwi dookoła, ładna muzyka, konfetti, ryż, już nie wiem co, piękne pojazdy i to ma być ślub kościelny. Nie, ślub kościelny to jest dopiero początek. To jest zawiązanie przymierza. Otóż to przymierze jest najpierw zawarte między tymi, którzy to przymierze zawierają i mówimy, że szafarzami, a więc tymi, którzy dokonują tego małżeństwa, są sami narzeczeni, ta młoda para, dlatego że oni ofiarują drugiej osobie całego siebie i mówią, że zobowiązują się do czterech rzeczy, do miłości, bo to, co ich łączy, to jest to, kim jest Bóg. Bóg jest miłością, powiedział święty Jan w swoim liście apostolskim i wiedział, co mówi. Mówił tuż pod koniec swojego życia, był ostatnim żyjącym apostołem. Więc to jest autentyczne objawienie istoty Boga. Bóg jest miłością i właśnie ta miłość ma łączyć dozgonnie te dwie osoby, gdzie jedna oddaje się drugiej. To znaczy, że jedna chce żyć dla drugiej, nie dla siebie, tylko dla drugiej. I na tym polega właściwie szczęście miłości małżeńskiej, że można realizować się żyjąc dla kogoś, a nie dla siebie. I wtedy jest ta gratyfikacja w postaci miłości tej drugiej osoby, która znowu żyje dla mnie.
To znaczy nie ślubuję tego, że będę miał uczucie miłości stale jeszcze coraz większe do ciebie, bo uczucia, my nie panujemy nad uczuciami, nie. Natomiast nad wolą. Ja chcę ciebie kochać, to znaczy chcę tobie służyć. Chcę, żeby tobie było ze mną dobrze. W każdej sytuacji będę ci wybaczał, będę ci pomagał, będę cię wspierał. Jak się pojawi dziecko, to je przyjmę, prawda? Rola ojca bardzo istotna, bo matka w związku z różnymi uczuciami, które się jej wahają, może mieć różne, że tak powiem, czy brak jakiegoś zdecydowania w tym zakresie. Ojciec mówi, to jest nasze dziecko, przyjmujemy je i będzie nasze.
I drugim zobowiązaniem...
Tak, miłość, wierność.
Przymierza to jest właśnie wierność, prawda? Wierność, która... Ja lubię to powtarzać, jest najczulszym barometrem prawdziwej, autentycznej miłości. Kto nie jest wierny, ten nie jest zdolny do kochania. Wierność ma być uniwersalna, to znaczy we wszystkich sytuacjach życiowych, jakie to małżeństwo spotka, ta wierność powinna być niewzruszona. I ona jest właśnie tym probierzem autentycznej, prawdziwej miłości. Kolejna rzecz... To jest uczciwość małżeńska. Uczciwość małżeńska jest sprawiedliwością. My nie możemy drugiego krzywdzić. My musimy jemu oddać, co mu się należy. I sprawiedliwość w życiu małżeńskim jest podstawą do tego, żeby ta miłość się rozwijała i żeby na tej sprawiedliwości mogła się rozwijać miłosierdzie w relacjach małżeńskich. Bo przecież wszyscy mamy swoje wady, wszystkie mamy swoje złe cechy często, charakteru czy inne, prawda? I popełniamy błędy, mamy słabości. I to wszystko jest przedmiotem miłosierdzia, bo stwierdzając u siebie te wszystkie wady i słabości, musimy również miłosiernie podejść do wad i słabości drugiej osoby, która jest współmałżonkiem lub współmałżonką. I wreszcie sprawiedliwość powoduje, że nie mamy prawa do wszystkiego. Za co życie oddał święty Jan Chrzciciel? Powiedział Herodowi, królowi, Antypasowi, nie masz prawa brać za żonę małżonki twojego brata. Nie masz prawa. Nie pożądaj żony bliźniego swego. I to jest kwestia sprawiedliwości. Nie masz prawa. I my musimy się powstrzymać od takich aktów w wierności małżeńskiej, do których nie mamy prawa ani wobec drugiego człowieka, ani wobec Pana Boga. I wreszcie na końcu jest czwarte zobowiązanie przymierza małżeńskiego, jakim jest zobowiązanie, że cię nie odpuszczę aż do śmierci. Czyli w każdej sytuacji jestem przy tobie, jestem za tobą, jestem przed tobą. Ciebie będę chronił, cię będę osłaniał, tobą będę się opiekował, czy będziesz zdrowa, czy chora, czy będziesz zdrowy, czy chory. Jestem przy tobie. I to jest właśnie element przymierza małżeńskiego, który jeszcze jest niedopełniony, bo w sakramencie małżeńskim interweniuje Bóg osobiście. Bo jak to przypomina nam święty Paweł w liście do Efezjan, małżeństwo jest zbudowane na tym samym związku, który łączy Jezusa, oblubieńca, właśnie tego, który się daje swojej oblubienicy, którym jest Kościół. I ten związek Jezusa i Kościoła jest modelem związku mężczyzny i kobiety w małżeństwie. I w związku z tym warto sobie uświadomić, że przymierze małżeńskie jest trójstronne, bo z jednej strony jest mąż, jest żona, ale jest jednocześnie osoba Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem tego małżeństwa i jest gwarantem tego małżeństwa, bo on nigdy nie zdradza, bo on jest zawsze wierny, on jest zawsze uczciwy w stosunku do nas i nigdy swojego słowa nie cofa. I teraz to, co powiedzieliśmy, jest podstawą komunii sakramentalnej. Nie zapominajmy, że małżeństwo jest sakramentem ciała i krwi. Ciała i krwi. Tak jak Eucharystia, która jest sakramentem ciała i krwi. Jan Paweł II ciągle na to zwracał uwagę, tej bliskości sakramentu Eucharystii i sakramentu małżeństwa. I ci, którzy się nie karmią Eucharystią, osłabiają się w życiu małżeńskim, bo nie mają paliwa, można by powiedzieć. A ta Eucharystia ich właśnie ubogaca przez to, że Jezus staje się obecny w ich życiu jako świadek, jako gwarant tej miłości. I wreszcie jest tu komunia, trójstronna. Komunia między małżonkami, męża do żony, żony do męża, i ich obydwu w stosunku do Boga, którym jest Jezus Chrystus obecny w ich sakramencie. Wszystkie sakramenty są Jezusa Chrystusa, przez Niego ustanowione. A więc to jest dopiero pełna komunia. I teraz co się dzieje, gdy to małżeństwo się rozpadnie i następuje zdrada, następuje tworzenie nowych związków? Tej komunii nie ma. Owszem, Bóg jest zdradzony jako ten świadek i gwarant, i ci małżonkowie są zdradzeni. Więc gdzie nie ma wymiaru komunijnego Eucharystii, tam jest przeszkoda do przyjmowania Eucharystii. I to jest moim zdaniem jeden z kluczy interpretacyjnych tych dyskusji, jakie dzisiaj trwają, komu wolno, komu nie wolno, prawda? Musi być, Eucharystia musi być prawdziwa. Pierwsza Eucharystia, którą przyjmuję, nazywamy pierwszą komunią świętą, prawda? To jest ta pierwsza komunia człowieka, jeszcze pojedynczego dziecka z Chrystusem. Natomiast ona się staje, ta komunia trójstronna w małżeństwie, i gdy tej komunii nie ma, no nie mamy prawa przystępowania do komunii, dopóki nie odtworzymy tej sprawiedliwości podstawowej, dopóki się nie wyrzekniemy tej zdrady i tak dalej, i nie będziemy próbowali nawiązać tej komunii, która została zniweczona.
Dziękuję. Zobaczcie Państwo, jak ksiądz biskup powiedział, że miłość małżeńska ma być na wzór miłości Chrystusa do Kościoła. no toż to po prostu trudno sobie wyobrazić. Coś tak wielkiego, tak wspaniałego. A my, jako małżonkowie, mamy wobec świata dawać świadectwo właśnie takiej bardzo głębokiej miłości, głębokiej jedności. By, tak jak w Piśmie Świętym napisano, co za pierwszymi chrześcijanami oglądali się poganie, mówiąc, patrzcie, jak oni się kochają. Czy za naszym małżeństwem, jak idziemy ulicą, jak mieszkamy w bloku, też ludzie mogą powiedzieć, patrzcie, jak oni się kochają. Czy my rzeczywiście jesteśmy świadkami tej miłości, wielkiej miłości Chrystusa do Kościoła, która zresztą, jeżeli my ją wcielamy w życie, Bóg jest źródłem miłości, jest szczęściodajna dla nas samych. Przecież my jesteśmy szczęśliwi wtedy. I zarazem szczęściem obdarzamy tych wszystkich, którzy już zwątpili w miłość. Już uwierzyli światu, że nie ma miłości. Tylko jest kasa, jest szczęście, jest przekręt. A tymczasem Bóg jest miłością i jeżeli chcemy dostać się do nieba, to tylko drogą właśnie miłości, pokory, przebaczenia sobie nawzajem. No, tu jest cały szereg wątków, ale... Dziękuję bardzo księdzu biskupowi. Przypominam, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Henryk Hozer jest naszym dzisiaj gościem. I prosimy Państwa teraz do kontaktu z nami. Jesteśmy również na Facebooku, strona Audycja dla Małżonków i Rodziców. Można już nas zobaczyć, pisać jakieś pytania czy komentarze. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o rodzinnej lekturze znaków czasu, a naszym gościem jest jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jarek z Białegostoku, serdecznie pozdrawiam.
Witamy panie Jarku.
Gospodarzy. Drogi gościu, czcigodny pasterzu praskiej Warszawy, pozwól, że zwrócę się wprost do ciebie jako dziecko kościoła, zaznaczam, nie dziecko buntu, ale dziecko kościoła od wieków, który nosi w sobie rozterki chyba wielu z nas w tym czasie. To są rozterki związane z tym, co dotyczy imigrantów muzułmańskich, o których z taką troską mówił ojciec święty Franciszek, do otwarcia się na których nawoływał prymas w czasie kazania noworocznego. Ja zaznaczam, od pokoleń jestem, tak jak i żona, jesteśmy katolikami, tak wychowujemy dzieci, jesteśmy w domowym kościele, nie będę tego ukrywał, od prawie ćwierć wieku. Więc jak drogi pasterzu,
panie Jarku,
mam szanować...
Panie tak, Jarku, tak? Czy można tak do rzeczy?
Do rzeczy, już tak. Mówię, więc szybciutko.
Pan jest mężczyzną, więc
jak,
do rzeczy.
Już do rzeczy. Jak mam szanować tych, którzy opuszczają swoją ojczyznę, którzy zostawiają swoje babcie, mamy, siostry, narzeczone i ze smartfonami w ręku, niczym z kompasami zaprogramowanymi przez pana Sorosza, czy raczej jego mocodawców, udają się do Europy, a kiedy się tu znajdą, to co robią? Czy szukają pracy, jak nasi chłopi, którzy z powodu realnej groźby śmierci głodowej całymi wioskami decydowali się na tłaczkę do Ameryki na przełomie XIX i XX wieku. Zaraz po przybyciu i mali się jakiejkolwiek pracy, gdyż mieli w sobie tę godność, która narzucała im, by...
Czyli panie Jarku, pytanie o imigrantów, jak się mamy
tak
zachować. To dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To jest, proszę pana, nowa forma emigracji w tej chwili, która jest trudno porównywalna do tej, która dotyczyła Polaków na przełomie XIX i XX wieku, kiedy rzeczywiście Polacy emigrowali całymi rodzinami i często całymi parafiami, osiedlając się na przykład w Brazylii. I gdziekolwiek przybywali, tam oczywiście ich pierwszym zmartwieniem było zarobienie na własne życie ciężką pracą. Ja wiele miałem do czynienia z polskimi imigrantami, którzy byli na północy Francji i pracowali w kopalniach. Bardzo ciężko pracowali i często po wielu dziesiątkach lat, gdy byli na emigracji, to się dopracowywali na przykład domku czy samochodu i często nawet dobrze języka nie opanowali, ale byli bardzo konstruktywnym elementem tego społeczeństwa, do którego przybywali. I tak było wszędzie. Nie było problemu integracji tych emigrantów w innych krajach. To dotyczy również wszystkich innych emigrantów z Europy, którzy emigrowali, tak jak Polacy, za chlebem wówczas się mówiło. Teraz sytuacja jest zupełnie odmienna, dlatego że jest prawdą, że wielu ludzi ucieka przed wojną, ale nie ze wszystkich krajów. Na przykład ci, którzy przebywają z Europy Zachodniej, a jest dużo imigrantów, którzy przychodzą z Mali na przykład, gdzie ta wojna jest opanowana, czy z Gany, czy z Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie tam można żyć oczywiście nie na poziomie europejskim, ale na poziomie jakimś, powiedzmy, przeciętnym tamtego kraju, jeżeli chce się pracować. I wreszcie to jest próba dostania się na wyższy szczebel życia ekonomicznego, w wielu wypadkach, by ewentualnie też pomóc tym, którzy są w kraju. I tutaj Europa popełniła i cały zachodni świat ogromny błąd, nie inwestując i nie dbając o to, żeby poziom życia ludzi w tych biednych krajach się podnosił, a co więcej, wywołując wojny, powoduje ogromny chaos, który wypędza ludzi w nieznane. Ludzi, którzy nie mają zamiaru się integrować, dlatego że jednak jest radykalna różnica między kulturą europejską, która jest zbudowana na kulturze chrześcijańskiej, i kulturą islamską, która zawsze od wieków była w stanie wojny z Europą. To przecież ci, kto znają historię, wiedzą, o czym jest mowa. I wreszcie wszyscy odpowiedzialni tam na miejscu, a zwłaszcza miejscowi biskupi, proszą, żeby wstrzymać ten egzodus ludzi młodych, którzy powinni budować swój własny kraj, i w tym też i chrześcijan, którzy emigrują. To jest jeden z tych aspektów, które powoduje, że w kraju przybycia te społeczności tworzą getta, bardzo hermetycznie zamknięte, wrogo nastawione do swojego otoczenia, bardzo rewindykujące. Niewielu chce pracować, przynajmniej wielu z nich nie chce pracować, tylko żyć z pomocy społecznej, i stawiają coraz większe żądania i również wymogi w tych krajach, w których przebywają. I wreszcie trzeba sobie wiedzieć, uświadomić, że ten wielki napływ emigrantów jest stymulowany przez pośredników, tych przemytników, którzy biorą ogromne pieniądze od tych ludzi, którzy się wyprzedają, którzy sprzedają swój majątek rodzinny, swoje wszystkie zasoby po to, żeby się dostać do Europy. I te samo napędzający się napływ imigrantów powoduje tę sytuację, że narasta konflikt społeczny w krajach przyjmujących, jak to widzimy, w tych krajach, gdzie diaspory, a więc te wspólnoty imigrantów są bardzo liczne, jak w Belgii, jak w Anglii, na przykład, która jest najczęstszym celem tej emigracji, bo tam są najlepsze pomoce społeczne, w Francji również. Italia jest, owszem, średnio oceniana, ale wielu ucieka z Italii właśnie w kierunku Francji i Anglii. I to jest problem polegający na tym, że bezrefleksyjne otwarcie szerokich bram Europy powoduje, że rykoszetem będą cierpieć z tego powodu społeczeństwa europejskie i również te społeczeństwa ludów napływających. Wracając do Polski, trzeba powiedzieć, że Polska nie ma takich środowisk imigranckich zamkniętych, i przyjęcie imigrantów to jest niesłychana odpowiedzialność za ich losy i życie. To nie może być robione na hura, w sposób spontaniczny, tylko musi być bardzo starannie przygotowywane, gdzie cały program edukacji, powiedzmy integracji ze społeczeństwem, niesłychanie trudnej, dlatego że Polska jest dla tych ludzi krajem zupełnie egzotycznym, z którym się nie chcą identyfikować, tym bardziej, że nie cenią sobie chrześcijan jako tych, o których się wspomina, że urządzali wyprawy krzyżowe i tak dalej, i ciągle to dzisiaj są wypominane, natomiast że wyprawy krzyżowe były próbą odbicia tych terytoriów, które chrześcijanie zajmowali od czasów Chrystusa, prawda? Jak na przykład Ziemia Święta czy Azja Mniejsza. I trudno teraz bilansować te bardzo długie historie wspólne 2000 lat. Niemniej to, co Polska wybiera i jest bardzo słuszną drogą, to jest zwiększenie pomocy ludziom w ich krajach po to, żeby tam znaleźli i dobrą pracę, i rozwój, i warunki coraz lepsze, i szkolne, i sanitarne, i ekonomiczne. I to zrozumiała już Europa, kiedy właśnie odbyła się teraz konferencja w Senegalu, mająca na celu rozważenie bardzo aktywnej pomocy w miejscu przebywania, pochodzenia tych ludzi. I rząd włoski stworzył tak zwane korytarze humanitarne, czyli takie kanały, przez które masowa pomoc idzie w kierunkach tych krajów zniszczonych przez wojnę, żeby je odbudować. I trzeba wszystko zrobić, żeby odwrócić ten trend i ukazać ludziom perspektywy godnego życia w krajach, z którego uciekli. Bardzo złożony problem, bardzo dużo mechanizmów, które tutaj zachodzą. My musimy sobie uświadomić, że przyjęliśmy bardzo wielu imigrantów ze wschodu Polski, w stosunku do Polski, więc przede wszystkim bardzo wielu i zarobkowych, i uciekinierów z wojną ogarniętego wschodu Ukrainy. Przyjęliśmy poprzednio wiele osób z Czeczenii, które się dobrze zintegrowały w Polsce. W każdym razie nie mamy takich gwałtownych jakichś reakcji i nie mamy płynących z tego jakichś elementów kryminalnych, terrorystycznych jak dotąd. I wreszcie mamy rozwijającą się wspólnotę wietnamską, wspólnotę chińską, którzy ciężką pracą tutaj zdobywają prawo obywatelskie. Ich dzieci chodzą do polskich szkół, mówią po polsku i też podejmują bardzo istotną działalność ekonomiczną, czego nie można powiedzieć o tych ludach, zwłaszcza napływających z krajów Bliskiego Wschodu, którzy nie chcą podjąć tego
młodych wysiłku. Mężczyzn.
Młodych mężczyzn, którzy oczywiście będąc w takim stanie frustracji stają się agresywni w stosunku do swojego otoczenia. No jest dużo tych przestępstw seksualnych, czy w Szwecji, czy w Niemczech, czy we Francji. I to jest problem, który zaczyna przerastać możliwości krajów przyjęcia. No, we Francji wprowadzono wielomiesięczny stan wyjątkowy i wreszcie również jest też teraz prawo, które usankcjonowało ten stan wyjątkowy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Rafał z Kaszub. Ja w zasadzie mam dwa takie krótkie pytania, ponieważ no taka piękna analiza tego, co jest tym złem rozkładającym rodziny, to została przedstawiona. No, jest to dokładnie zbadane, sprawdzone. Faktycznie, tak faktycznie się dzieje, tylko że czy my jako społeczeństwo, tak, jesteśmy w stanie wyciągać te wnioski, ponieważ te słowa piękne, no, gdzieś powinny być przekazywane w jakiś sposób bardziej intensywny. Tu mamy oczywiście w Radiu Maryja piękna audycja, ale te słowa powinny być cały czas powielane, powtarzane i mnie brakuje w innych przekazach medialnych i społecznych. Niestety jest tego za mało. Dlatego owszem, zgadza się, że dla młodzieży to jest bardzo ważne, żeby wiedziała ta młodzież, jak ma postępować w przyszłości, gdzie są jej wartości, gdzie ma szukać prawdy. Ale niestety też i wiele starszych osób jest zagubionych, bo też nie było takiego przekazu. Samo chodzenie do kościoła na mszę to nie wystarcza. Trzeba to gdzieś uzyskać, otrzymać. Można czytać różnego rodzaju czasopisma, periodyki, ale to też nie wystarcza. Tego mi brakuje. I teraz co zrobić, żeby zwiększyć ten przekaz w naszym społeczeństwie? To jest jedna sprawa. A druga sprawa to, jak walczyć z tym złem, które dotyka rozpadające się rodziny, jeżeli sądach niestety nie ma stanowiska, które by broniło wiary. Zderzam się z tą sytuacją i widzę, że chcąc bronić wiarę i nie pozwalać na dokonanie rozpadu rodziny, niestety sędziny podejmują decyzje, które no, są zatrważające. Tak? Nie bierze się pod uwagę wartości rodziny jako całości, tylko się bierze pod uwagę, czy jest współżycie, czy pieniądze są i czy mieszkają razem. No, dla mnie to jest tragiczne. No, jeżeli tego typu rozpatrywania w sądach następują, jak walczyć? Jak walczyć? Mało tego. Nie ma do kogo się nawet zwrócić, żeby adwokaci byli też w stanie przyjąć stanowisko osoby wierzącej. I to jest też duży dylemat. Dlatego jeżeli są jakieś przemyślenia w tym kierunku, byłbym wdzięczny i eminencji.
Panie z imienia odesłyszałem z Kaszu.
Pan Rafał.
Panie Rafale, mieliśmy audycję o mediacji. O której w ogóle zapomniano, że nie rozprawy rozwodowe, tylko najpierw mediacja. A cała reszta, no to jest wspólny mianownik obudzić olbrzyma, czyli śpiących dotychczas nas, chrześcijan, katolików, którzy czekają, że ktoś za nas coś zrobi. A tymczasem, no, bez nas, bez udziału świeckich nie będzie nowych mediów prawdziwych, księży biskupie.
Powiedziałbym, że ci, którzy dzisiaj nas wszyscy słuchają, mają nowe zobowiązanie. Po prostu przekazać to, co usłyszeli, to, co zrozumieli, to, co wydawało im się istotne, przekazać innym. My musimy być każdy na swoim miejscu apostołem, ewangelizatorem i nie możemy liczyć na to, że ktoś to za nas zrobi, prawda? Nikt za nas tego nie zrobi, bo to jest nasz ścisły obowiązek. I gdy się obudzimy wreszcie i zaczniemy rzeczywiście się tym interesować i przede wszystkim pogłębiać prawdę o naszym życiu, o tym, kim jest człowiek, kim jest rodzina, kim jest małżeństwo, co nam grozi i przekazywać to innym. To jest właśnie postawa dojrzałego chrześcijanina, dojrzałego katolika.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Z tej strony Włodek z Lublina.
Witamy, panie Włodku.
Jestem ojcem piątki dzieci i bardzo się cieszę, że przed chwilą było właśnie powiedziane to, że jest potrzebne zaangażowanie osób świeckich do podejmowania pewnych tematów i dyskusji, bo ja jestem jedną z takich osób świeckich, która poczuła misję, żeby się zaangażować i jestem autorem tej petycji, która była złożona do Konferencji Episkopatu Polski, w której wcześniej ksiądz biskup powiedział, że odpowiedź na to była, ale to nie była odpowiedź. W tej petycji, podpisanej obecnie przez ponad 3000 ludzi, była prośba o to, żeby Kościół pomógł małżonkom, którzy się przygotowują do małżeństwa, czy kandydatom do małżeństwa, kandydatom do tego, żeby dziecko poddać chrztu, zgodnie z wytycznymi właśnie Kościoła, żeby powiedzieć o tym, że jest potrzeba wyrażenia tego sprzeciwu moralnego wobec szczepionek, które powstały przy wykorzystaniu linii komórkowych pochodzących z aborcji. I nie chodzi tylko o to, jak ksiądz biskup wcześniej mówił, że to są jakieś tam linie z lat 60. i to już można zrelatywizować, bo jest linia komórkowa PRC-6 z 85 roku, jest linia komórkowa z 2015 roku, więc tak jakby trzeba dać ten wyraźny znak sprzeciwu, żeby koncerny farmaceutyczne wiedziały, że tą drogą nie mogą iść, bo po prostu będzie sprzeciw etyczny i moralny. I tak jakby problem polega na tym, że ta petycja została złożona i napisana przez ludzi świeckich, podpisana i pozostała bez odpowiedzi. Natomiast ja z żoną w trakcie przygotowania do sakramentu małżeństwa na tych katechezach słuchałem o tym, jak było fajnie, jak ksiądz był na przystanku Jezus. Potem pomylił się ksiądz, wbił nam pieczątkę przy innym temacie, to wbił jeszcze przy drugim i w ten sposób, gdyby nie to, że dostajemy pewną formację też w kościele w innym miejscu, to tak jakby nasze przygotowanie byłoby bardzo słabe. I o tyle to jest, że tak powiem, poważny problem, że w zwoleniu koło Puław ksiądz, który w trakcie kazania powiedział o tym, że taki problem istnieje, został przeniesiony przez biskupa miejsca, ponieważ wiernym nie pasowało to, że w ogóle taki temat został podjęty. Także cieszę się bardzo, że na antenie Radia Maryja można na ten temat porozmawiać, można zadać pytanie i mam nadzieję, że działania, o które w tej petycji apelujemy, czyli o to, żeby też rodzice wiedzieli o tym, że są wezwani i zaproszeni do tego, żeby wyrazić sprzeciw, żądać etycznej alternatywy, jeżeli uznają, że jest to ratowanie życia, są tak jakby zwolnieni tutaj z tego, tak jakby mogą się na to zdecydować. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, panie Włodku. Czy coś wiadomo o tej petycji?
Ja cytowałem odpowiedź Kościoła Powszechnego, która została sformułowana jeszcze za czasów Jana Pawła II. Oczywiście Kościół nie pochwala takich praktyk, które pobierają materiał biologiczny z płodów abortowanych. Przy czym w tym wypadku pobranie tych materiałów nie było przyczyną aborcji, tylko skorzystaniem z okazji, że tak powiem, przez laboratoria, które to robiły. Niemniej jest konieczność właśnie żądania linii komórkowych, które są pobrane z materiału nie mającego związku z aborcją. I tutaj jest jeszcze bardziej niebezpieczna droga, mianowicie jeżeli wyprowadza się pewne linie komórkowe embrionalne. To jest dużo gorsza sytuacja, dlatego że pobranie komórek embrionalnych oznacza zniszczenie tego zarodka, a więc jest bezpośrednią przyczyną jego śmierci. I stąd wszystkie konieczności pobrania komórek macierzystych powinny mieć charakter somatyczny, to znaczy pobiera się ich albo z krwi pępowinowej, albo ze szpiku kostnego, czy z innych tkanek, w których te komórki macierzyste poliwalentne istnieją. I takie techniki są dzisiaj możliwe. I tutaj oczywiście dobre rozeznanie w tej sytuacji jest też przedmiotem tego, co powinniśmy głosić i innych informować. Dziękuję.
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Wicedzie Toruński. Szczęść
Witamy Boże. Witamy Panią Anno.
Ekscelencji księdza biskupa, dla ojca, szczęść Boże dla pana Leszka. Dziękuję ekscelencjo za ten bogaty temat, jakże nam wszystkim potrzebny. Ale to jest temat rzeka, bardzo szeroko rozbudowany, ale wsłuchując się, zawsze żyję w słowo Kościoła, zawsze żyję z nadzieją, że nawet powiedziałam, że temat rzeka, ale znamy to przypowieść, że nawet kamień nie szczoli nad rzeką i ta rzeka, ta woda, gdy będzie po nim spływała, zawsze będzie oczyszczona i będzie z dnia na dzień stawał się ładniejszy, lepszy, chociaż od razu on tej wody nie zatrzyma. I tu ekscelencja wspomniał właśnie między swoim wykładem, między swoimi przykładami, właśnie o weselu w Kanie Galilejskiej. I może tu się zatrzymam, bo wszystkiego nie da się ogarnąć. Tu się zatrzymam. I też słuchałam kiedyś z zachwytem właśnie z ojca z Jasnej Góry, kiedy to był apel jasnogórski, ojciec zwracał się do Matki Bożej, właśnie polecał wtedy też rodziny i prosił o przemianę właśnie w rodzinach. No, jak mówimy, że rodzina to podstawa jest no, całego życia. Przecież ojcowie mówią tu w Radio Maryja, ojciec dyrektor, księża biskupi nam powtarzają to, że właśnie fundamentem wszystkiego jest rodzina. I teraz odnosząc się właśnie do tego wesela w Kanie Galilejskiej, ojciec Matkę Najświętszą prosił właśnie o to przemianę serc. I jak ważne właśnie jest zaproszenie tej Matki Najświętszej i Pana Jezusa właśnie, zawierzenie w tym kościele. I żeby tak jak ojciec, jak ekscelencja powiedział, żeby to nie był tylko jakiś teatralny odcisk, tylko żeby naprawdę było to zaproszenie Matki Bożej i Pana Jezusa. A w Kanie Galilejskiej mógł stać się cud, dlatego, że to było przyjęcie tej miłości w czystości i w prawdzie. A jeszcze ojciec wtedy na Jasnej Górze mówił, że to było właśnie, że to był ślub apostoła Bartłomieja. I że jeżeli te podstawy będą, właśnie ta prawda, ta czystość i miłość, to w każdej rodzinie może się dokonać właśnie ta przemiana tego serca i od nowa może być ta rodzina budowana. I zawsze z taką nadzieją żyje, że jednakże, że chyba żeśmy się już trochę zatrzymali, tak już nie ma teraz tego pośpiechu. Człowiek dzisiaj stanął przed Słowem Bożym, przed nauką Kościoła, jednak widzi, że ta dalsza droga, która donikąd prowadzi, że jednak coraz więcej ludzi zatrzymuje i te rozważania są głębsze. I zawsze żyję z taką nadzieją właśnie, że jeżeli będziemy mówić jednym głosem w rodzinie, w szkole, w kościele, a już teraz ten głos jest wyważony i mówimy właśnie coraz bardziej, tylko nie musimy się bać, nie musimy powiedzieć, że zło jest dobrym. Bo tak samo jak młodzi ludzie niekiedy zamieszkają razem przed ślubem. I to nikt, ojcowie tego, rodzice, dziadkowie, nie powiedzą tak, my was kochamy, ale wy źle robicie. I to jest właśnie nie dla waszego szczęścia, tylko nieszczęścia. I żebyśmy nie usprawiedliwiali tych dzieci, tylko właśnie powiedzieli im, że to jest niedobre.
Tak jest, pani Anno. Tak trzeba mówić. Nie można mieć zamkniętych ust. No, dzieci są dziećmi, a rodzice zawsze zostaną rodzicami i są odpowiedzialni.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, pani Anno. Proszę.
Wrócę do Kany Galilejskiej. Proszę zauważyć, że w czasie tego wesela to właśnie Matka Boża pierwsza dostrzegła potrzeby młodych i ona sygnalizuje tę potrzebę swojemu synowi z całym zaufaniem, że ta prośba jej będzie przyjęta. I taką ona rolę pełni dzisiaj w stosunku do każdego małżeństwa, jeżeli się jej zawierzymy, jeżeli prosimy ją o pomoc, jeżeli prosimy ją o opiekę. Ona, która była żoną, która była matką, która prowadziła bardzo ciężkie, ubogie życie przez tyle lat, strasznie zaniepokojona o swojego syna, o którym wiedziała, kim jest, i jej siłą ludzkim, on był powierzony również siłą Józefa. To była niesłychana dysproporcja, żeby Syna Bożego w ludzkim ciele pilnować, wychowywać, bronić, chronić, żywić i poznawać go coraz bardziej. To jest rzeczywiście rola Najświętszej Marii Panny, którą chcę teraz pełnić w naszych rodzinach. Z tym, że nie zapominajmy, że Bóg ustanowił jedną dziedzinę, której nigdy nie nadużywa. To jest wolność człowieka. Bóg nie chce mieć niewolników. Bóg chce mieć swoich synów i swoje córki. I tylko wówczas, kiedy człowiek przyjmuje łaskę Bożą, kiedy się na nią otwiera, kiedy Boga prosi, jest wysłuchany. Natomiast jest bardzo wiele osób, które się od Boga odwracają, które nie chcą Jego pomocy, nie chcą Jego obecności. On się przedstawia wówczas w ich oczach jako przeszkoda w ich szczęściu. I to jest największe zakłamanie Bożej istoty, który tylko chce szczęścić człowieka, ale prawdziwego szczęścia, które rzeczywiście jest zbudowane na dobru każdego człowieka. I tutaj każde małżeństwo powinno też korzystać z pomocy innych osób, w tym też nie tylko Pana Boga, Matki Bożej, również świętych. Wszyscy członkowie rodziny mają swoich patronów. Na tym polega świętych obcowanie, żeby oni się też za nami wstawiali. Można też prosić o orędownictwo tych, którzy nas poprzedzili do Królestwa Niebieskiego, naszych dziadków, naszych rodziców, żeby oni za nas też orędowali, tak jak my się za nich modlimy również w naszych modlitwach. A więc to jest bardzo szeroki krąg osób, które są gotowe nam pomóc. Tylko my sami wkraczamy na błędne drogi z jakimś zacietrzewieniem, z jakimś taką determinacją złowieszczą. I gdy spojrzymy na nasze życie od strony statystyk, to jest też lektura znaków czasu, co zauważamy. Coraz mniej osób zawiera regularne małżeństwo, w tym małżeństwo sakramentalne. Coraz więcej osób się rozchodzi. W tej chwili 1/3 małżeństw w Polsce się rozpada. To jest bardzo dużo. Na Zachodzie to już jest 2/3 tych małżeństw. I w związku z tym małżeństwo jest degradowane, nieszanowane i są formy podstawione pod to, co można nazwać małżeństwem. I pierwszym niebezpieczeństwem, które w Polsce coraz bardziej rozpowszechnia, to jest koabitacja, a więc życie razem bez żadnych związków małżeńskich, ani cywilnych, ani religijnych, wynikających z wiary i sakramentu. I do tego dzisiaj już rodzice, dziadkowie namawiają młodych, żeby się wypróbowali. Ale to jest poniżanie godności człowieka, jeżeli człowiek ma być przedmiotem wypróbowania. To nie jest targ koński, żeby współmałżonka czy osobę, którą się kocha, żeby wypróbowywać. Musimy się zdobyć na pewne ryzyko miłości, mógłbym powiedzieć, i osobę dobrze poznać, nie tylko od strony jej wyglądu, ale również od strony jej charakteru, od strony tego, co reprezentuje jako różne walory życiowe, i dopiero z takim rozmysłem zawrzeć taki związek małżeński. Temu ma służyć okres narzeczeństwa właśnie, żeby żyć jeszcze w separacji, żeby się siebie wzajemnie poznawać, i żeby wejść w życie małżeńskie naprawdę z czystego życia, z czystego, że tak powiem, kapitału, a nie kradzionego. I dopiero takie małżeństwo można budować na wierności i trwałości. I to jest jedna z przyczyn, które powinniśmy zwalczać. To jest tolerancja dla koabitacji młodych ludzi, którzy żyją na próbę. Rodzice się na to dzisiaj zgadzają, dziadkowie się zgadzają i to jest demoralizacja młodych i jednocześnie jakaś reiterada, ucieczka od odpowiedzialności rodzicielskiej. Bardzo ważny problem. Drugi problem to jest prewencja rozwodów. I dlatego Ojciec Święty tak bardzo wzywa nas do towarzyszenia małżeństwom, bo każde małżeństwo przeżywa kryzysy. To są kryzysy związane z wiekiem również. Inne kryzysy są małżeństwa młodego, inne średniego, inne starszego. I to trzeba znać. I właśnie te otoczenie życzliwe dla małżonków i rodzin w postaci właśnie poradni rodzinnych, czy jak w mojej diecezji robimy parafialnych i dekanalnych ośrodków formacji rodziny, właśnie to służy towarzyszeniu małżeństwu w czasie, a więc nie tylko jakieś jednostkowe spotkania, ale rzeczywiście ukazywanie rozwoju tego małżeństwa w dłuższym okresie czasu. I dlatego mamy ogromną pracę do wykonania, to jest apostolstwo rodziny, ewangelizacja rodziny i wprowadziliśmy, to jest zresztą mój pomysł, który się przyjął już w skali międzynarodowej, coś co może zadziwić, ewangelizacja intymności małżeńskiej, dlatego że to jest ogromny obszar, którym się za mało zajmujemy. I w tym obszarze dokonują się rzeczy straszne. Teraz dopiero odkrywamy, ile jest nadużyć seksualnych, ile jest nadużyć dotyczących właśnie kobiet. Jest cała teraz akcja Me Too, gdzie się kobiety przyznają, również feministki, że zostały źle traktowane, że były gwałcone i tak dalej. I to jest bardzo poważny problem, który nakazuje nam powrotu do tej bardzo szlachetnej tradycji polskiej, gdzie kobietę się szanowało, kobietę się całowało w rękę, kobietę się przepuszczało pierwszą przez drzwi. Mały z krajów, gdzie kobieta miała tak wysoki status jak w Polsce. Kobieta rzeczywiście była kimś niesłychanie docenianym. Kobieta żona, kobieta matka, kobieta dziewczyna. I do tych tradycji trzeba wracać, żeby nie degradować ludzi do bardzo niskiego poziomu życia.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ze strony Hania z Rumi się kłania.
Witamy Panią.
Dzwonię z takim zapytaniem, takim chodzi o te wzorce rodziny, tak, małżeństwie, gdzie te wzorce młodzi ludzie nie mają skąd wziąć. Ze swojego doświadczenia, tak, w moim domu nie było miłości. Nie było miłości między rodzicami. Zawsze sobie obiecam, że moje małżeństwo nie będzie w ten sposób wyglądało. Nigdy w życiu na to się nie zgodzą. I też, no, moje pierwsze małżeństwo się rozpadło. Dziś walczę w sądzie o unieważnienie tego małżeństwa. I owszem, związałam się z drugim mężczyzną, jesteśmy po ślubie cywilnym. Ale staramy się te wzorce jakby gdzieś też schować, nie przez wszystkie nieprawidłowości. Ale no, też skąd je nabyć, tak? Ja bardzo często czasami masz, że coś nie tak powie, coś nie tak zrobi. Ja już widzę, w nim widzę swojego ojca, tak? Tego niedobrego faceta, do którego mówię, zejdź mi z oczu, nie chcę cię w ogóle oglądać. No ale raczej nie tak powinno być, tak? No. Nie ten droga. I tak to właśnie mówię, że to marzę, żebym zadzwoniła i zapytano, skąd mamy tych wzorców małżeńskich miłości, którym mężczyzna też kobieta, mężczyzna, mąż, żona, męża, skąd tych wzorców nabyć, skąd je wsiąść, jeżeli tego nie było w domu, tak?
Tak, pani Anno. Dziękuję za głos. No to jest bieda, jak tych wzorców nie ma. Z książki się wzorca nie weźmie.
Jeśli chodzi o przygotowanie do małżeństwa, to jak to określił Jan Paweł II i ojciec święty Franciszek, to przejął do swojej adhortacji Amoris Laetitia. Pierwszym okresem przygotowania do małżeństwa to jest okres dziecięctwa, kiedy dziecko obserwuje swoich rodziców. Obserwuje ich bardzo uważnie. Dzieci są bardzo spostrzegawcze. To dziecko nie jest w stanie może werbalnie, słownie tego wyrazić, ale czuje, czy rodzice się szanują, czy rodzice się kochają, czy rodzice są względem siebie sprawiedliwi, czy są sprawiedliwi również wobec tego dziecka, jakie traktują. To wszystko dziecko zapamiętuje, dlatego że te pierwsze skojarzenia, pierwsze obserwacje życiowe są na całe życie. Bardzo wiele się dokonuje w pierwszych 3 latach życia dziecka. I później w wieku dojrzewania z kolei ci młodzi są właściwie opuszczeni, dlatego że nikt w sposób fachowy, prawdziwy i życzliwy nie jest w stanie ludziom wytłumaczyć, na czym polega ludzka płciowość, na czym polega ludzka płodność, jak te dwie dziedziny, wymiary życia intymnego zharmonizować, a nie zantagonizować. I to wszystko jest właśnie przedmiotem, gdzie dobre ośrodki formacji rodziny są w stanie to wszystko ludziom wyjaśnić i młodzieży wyjaśnić, a nie namawiać ich do wczesnego pożycia seksualnego bez żadnych zobowiązań, bez żadnego przygotowania i z katastrofalnymi skutkami na całe życie. I wreszcie jest bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa, które polega na tym, że jest ono przygotowaniem właśnie do sakramentu, gdzie trzeba zrozumieć, na czym ten sakrament polega, jakie są szanse tego sakramentu i jak należy współpracować z łaską sakramentu małżeństwa. To jest wielka szkoła życia, która właśnie gwarantuje jego trwałość, jego szczęście i jego rozwój.
Tak, i właśnie w naszych audycjach mówimy, jak współpracować z łaską. No bo tylko przy współpracy z łaską nasze małżeństwo może rozwijać się, w ogóle może istnieć. Bo tyle jest przeszkód naokoło, świat stwarza, że o wiele wygodniej jest, a pójść sobie, są problemy, to wymienić model na nowszy, egzemplarz na nowszy, a nie naprawiać co stare. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Niech będzie uchwalony Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witam?
Grzegorz z Krakowa.
Witamy, panie Grzegorzu.
Ja chciałem poruszyć taki temat. Pan Jezus mówił, żeby Królestwo Niebieskie budować na skalę. I wydaje mi się, że chodzi tu o fundament. I właśnie przed chwilą był telefon pana Włodzimierza bodajże a propos tych szczepionek i tych linii. I chciałem właśnie się dowiedzieć, jakie było stanowisko konferencji w zakresie zgłoszonych postulatów, bo to jest bardzo ważne, arcybiskup no nie odpowiedział u ciebie od tematu. Bardzo bym chciał wiedzieć, co w tej sprawie. To jest bardzo ważna sprawa dla wszystkich nas, katolików. No od tego zaczyna się no wszystko, to jest fundament, no i od tego powinniśmy wszyscy zaczynać i walczyć właśnie o takie rzeczy, bo to są fundamentalne rzeczy. Jednak to Bóg nas stworzył i no i ludzie, złe duchy mieszają tutaj te wszystkie in vitro i te rzeczy. Dziękuję ślicznie. Czekam na odpowiedź.
Dziękuję, panie Grzegorzu. No, ogólnie stanowisko Kościoła sprzed lat było już cytowane. A czy konferencja Episkopatu Polski tym tematem w ogóle zajmowała się?
Konferencja nie może powiedzieć nic innego w stosunku do tego, co Kościół już na ten temat powiedział, bo sytuacja w zasadzie się nie zmieniła. Natomiast obowiązkiem katolików jest domaganie się szczepionek z linii dobrego pochodzenia, można by powiedzieć. Ja już na ten temat 2 razy odpowiadałem i jeszcze niedawno w tej audycji również. Więc odsyłam wszystkich do tego, co jest napisane w Amoris Laetitia, przepraszam, w Dignitas Personae. To można w internecie znaleźć ten tekst i to jeszcze raz przemyśleć i przestudiować. Natomiast problem jest tej samej natury od dawna. Ja przypuszczam, że za jakiś czas przy dobrej postawie właśnie użytkowników tych szczepionek po prostu te produkcje złych linii komórkowych zostaną zamknięte.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony, przynosi mszy Pan Jezus i Bogorodzica Maryja. Mówi Krystyna z Podlasia. Ja chciałabym powiedzieć odnośnie tych małżeństw, bo ja już żyję 33 lata w małżeństwie. Jestem i my nie za bardzo w zgodzie żyjemy, nie jesteśmy dobrym przykładem dla dzieci ani dla innych rodzin. Ale chodzi tu o to, ja stwierdziłam, że po prostu podstawą w tym naszym złym związku jest chyba brak wspólnej modlitwy, o której od początku nie było. Może jak na tyle lat współżycia, może wspólnego życia, może było to, nie wiem, 10 razy, nie wiem. Mąż mój jest raczej przeciwny tej wspólnej modlitwie. I ja uważam, że ja jedno nie jestem w stanie wyprosić nie wiadomo ile łask dla rodziny, bo musiałabym być świętym aniołem zawsze, a tak nigdy nie było. Prawie, można by tak powiedzieć. Więc nie czuję się na siłach, żeby dla całej rodziny nie wiadomo jak wyprosić, bo sama jestem też jakąś grzesznicą. I moim zdaniem, to gdyby Kościół mógł coś w tym kierunku zrobić, bo na przykład odnośnie dzieciaczków, które przyjmują do Komunii Świętej, jest przyjęte, że do 18 roku nie będą pić alkoholu. Kto ich dziś upilnuje, jako rodzice nie są wzorem i się nie słuchają dzieci rodziców dzisiaj. W moim przypadku na przykład tak jest. One mnie nie słuchają, ja jestem uważana ze względu na to, że wobec męża to on uważa mnie za jakąś niższą istotę, bo jest wykształcony bardziej, a ja nie. I ja nie mam nic do powiedzenia, a natomiast jakoś ciele myślę bardziej pozytywnie i przeważnie staram się nawet tak myśleć, chociaż czasami może coś widzę, ale mnie to nie drażni, bo ja wiem, że jest człowiek grzeszny i ja to rozumiem, ale bardziej w stronę Kościoła jestem dlatego, bo oni nam pomagają, właśnie ci ludzie Kościoła. Ja się nauczyłam tam modlitwy, ja dużo rzeczy tam się nauczyłam. Ja mam święte książki, które mi Kościół właśnie podyktował, na przykład Łagodny Duch Amesa, Spragnienie Nieba, na przykład o rodzicach świętej Tereski, gdzie tam przykład dokładnie jest napisany. Tam nie na przykład jest napisano o mamie, która dziecko miała urodzone, ta pani Zelia, nie? I oddała do mamki. I ksiądz tego, który napisał tę książeczkę, nie pominął. U mnie w domu na przykład nie można powiedzieć prawdy o mojej rodzinie na przykład, bo to się mówi, że w swoje gniazdo się nie robi. Natomiast o sąsiedzi czy z kogoś w telewizji można powiedzieć, albo o jakiejś kościele gdzieś tam.
No tak, pani Krystyno, ma pani rację, że tutaj brak współpracy z mężem, no to jest ten wielki problem, bo rodzina, która razem się modli, no przetrwa wszelkie kryzysy, bo Bóg dopomaga. Jeżeli my nie wierzymy, że Bóg jest w stanie nam pomóc, uważamy, że sami to lepiej załatwimy, no to skutki są opłakane niestety.
To jest bardzo ważny temat, modlitwa rodzinna. Z wielu względów. Przede wszystkim roli modlitwy jako takiej. Modlitwę rodzinną, czyli wspólnotową, powinna poprzedzać jednak modlitwa osobista, oparta o dobre źródła. W modlitwie osobistej niewątpliwie konieczny jest kontakt z Pismem Świętym. I najlepszą metodą to jest czytanie tych czytań, które danego dnia są czytane w Kościele na mszy świętej. Mieć jakiś komentarz do tego. To jest źródło ogromnego światła, ogromnej mocy, bo jest różnica między Słowem ludzkim i Słowem Bożym. Słowo Boże jest stwórcze. Prorok Izajasz mówi, że nigdy nie wraca do Boga nie spełniwszy swojego zadania na ziemi, tak jak deszcz, który spada na suchą ziemię. I dlatego ta modlitwa osobista przygotowuje nas do modlitwy wspólnej. Modlitwa wspólna, rodzinna jest niezwykle ważna. W ogóle modlitwa przede wszystkim daje nam inspirację, natchnienie, co mamy robić. Wyjaśnia nam wiele sytuacji. Właśnie na modlitwie znajdujemy rozwiązanie naszych codziennych, życiowych problemów. Druga sprawa, modlitwa przywraca nam pamięć, tą pamięć istotną, ważną, która nam umyka w tym nawale codziennych spraw i zabiegania, to właśnie modlitwa nam ukazuje to, co jest ważne. I modlitwa rodzinna kształtowała nasze rodziny przez wieki. Proszę poczytać historię Karoliny Koskównej. Ona nie byłaby męczennicą, gdyby nie modliła się w rodzinie. Proszę poczytać dzieciństwo i młodość świętej Faustyny. Jak bardzo modlitwa nasycała życie tej ciężko pracującej i bardzo biednej rodziny. I jak ona heroicznie wówczas również się zachowywała po to, żeby móc pójść do kościoła, po to, żeby rodzice mogli pójść do kościoła. Tam są przeciekawe epizody z jej życia. I dzisiaj myśmy to wszystko zatracili. Dzisiaj modlitwy się nie praktykuje w rodzinach. Co więcej, dzieci nie widzą rodziców modlących się. Owszem, słyszą rodzice, którzy każą zmówić paciorek, ale nigdy dzieci nie wiedzą, że matka jest na kolanach, że ojciec jest na kolanach, że ojciec i matka przy konfesjonale klęczą, podchodzą do świętej komunii. Tego bardzo rzadko można zobaczyć w takiej przeciętnej jakiejś rodzinie, która ma później ogromne trudności życiowe, nie wie jak żyć, rozpada się, myśli o rozwodzie. Najlepiej uciekać przed trudnościami niż je pokonywać. I dlatego modlitwa jest takim cementem każdej rodziny, tak jak stawia ludzi w pionie.
Jak mówił Jan Paweł II, rodzina, która jednoczy się na modlitwie, pozostaje zjednoczoną.
Tak jest.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy, skąd?
Anita z Gdańska.
Witamy panią Anito, słucham.
Szczęść Boże, ja chciałam powiedzieć, przepraszam, bardzo się stresuję. Jeśli chodzi o dobre wzorce w rodzinie, tutaj pani pytała, no dużo właśnie się słyszy o tym, że są problemy, że brak tych wzorców. Ja chciałam podać taki przykład małżeństwa. Ten przykład mnie osobiście bardzo pomógł. Małżeństwa Gianny Beretty Molli i chyba Piotra Molla, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Że myślę, że warto spojrzeć na tych ludzi i też szukać przykładu. Jest coś takiego chyba jak kręgi domowe, czy kręgi małżeńskie, czasami w parafiach.
Kościół domowy.
Tak właśnie, że dobrze jest po prostu być razem w jakiejś wspólnocie, gdzie jeśli jakoś para już przeszła jakieś problemy, to może wspomóc drugą parę. Tak też myślę. I jeśli chodzi o modlitwę, wspólną modlitwę, to my tak z mężem praktykujemy, że jest modlitwa poranna, jest modlitwa przed posiłkiem, jest modlitwa wieczorna i modlitwa wieczorna dzieli się na modlitwę wspólną, gdzie no my tak robimy, że jest dziesiątek różańca w intencji małżeństwa i prosimy Matkę Bożą, żeby to, czego nam zabraknie, żeby ona nam to uprosiła. I potem po tej modlitwie wspólnej jest modlitwa, jest czas na modlitwę indywidualną.
Pani Anito, modlitwa wspólna to wspólna z dziećmi, czy z małżonkiem wspólna?
Z małżonkiem, ponieważ jeszcze nie mamy dzieci.
Aha, bo będzie tak, potem jeszcze modlitwa z dziećmi, ale ta modlitwa z małżonkiem jest też bardzo istotna.
Tak jest, bardzo, jest bardzo budująca i ważne jest, żeby przed snem, chociażby przed snem, tak, to jest w Piśmie Świętym napisane, niechaj słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, żeby tak. Przed snem, jeśli coś było, żeby się pogodzić, tak. Żeby sobie wybaczyć, to jest bardzo ważne. Bo zły duch pokazuje wszystkie niedoskonałości w drugim człowieku, zwłaszcza w małżonku. Także to tyle chciałam powiedzieć. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Anito. Jakiś komentarz?
No, jeszcze wracamy do problemu modlitwy. Ja bym sugerował wielu rodzinom, żeby w mieszkaniu zrobić taki kącik do modlitwy. gdzieś postawić właśnie figurę albo obraz święty, Pismo Święte, świeczkę zapalić, dywanik położyć.
Kwiatki postawić.
Kwiatki postawić, żeby to było takie malutka, malutkie oratorium w rodzinie. I nawet nasze media mogłyby zrobić na przykład taki fotograficzny konkurs na piękne kąciki do modlitwy. To jest bardzo ważne, żeby takie święte miejsce w swoim domu mieć.
Niektórzy mają nawet wydzielone pokoiki, czy jakieś takie miejsca w domku, gdzie gromadzą się na modlitwie. Mają taki mały ołtarzyk, specjalne miejsce, tak. Czyli żeby modlitwa osobista była po prostu w jakiejś izolacji od całego, w całej reszty domu, akustycznej izolacji. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gosia z Poznania dzwoni.
Witamy Panią Gosię.
Ja dzwonię w takiej sprawie. Mianowicie ja mam taką sytuację, że ja byłam z domu, gdzie nie piło się alkoholu, chodziło się do kościoła. Z boku była rodzina idealna, przy czym nie było okrągłego stołu, nie było rozmów, nie było dialogu. Nie było żadnego spojrzenia. Oczywiście rodzina była pełna. Była mama, ojciec. No i my we dwie i właściwie wydawało się, że wszystko jest dobrze, ale nie było żadnego stołu rodzinnego, rodzice się izolowali obok w pokoju, rozmawiali tylko ze sobą i w gruncie rzeczy była niesamowita przemoc, ojciec nas bił, nie wypuszczał nas z domu, także ja nie miałam możliwości uczestniczenia w niczym ciekawym, w żadnych spotkaniach. Nie mogłam nigdzie wychodzić z domu, praktycznie tylko mogłam siedzieć i to, co się działo w domu, to tylko tutaj i oczywiście wymagania były tylko i wyłącznie oceny. Była zwykła przemoc. Potem weszłam, żeby szybko uciec z tego domu, bo już były studia, był koniec studiów, znalazłam męża, no po prostu pierwszego, lepszego, tak zwane ucieczka z domu przemocowego, przemocową dalej rodzinę. I stworzyłam rodzinę, oczywiście modliliśmy się razem, ale żadnej wspólnoty, jeżeli chodzi o pracę, o bezpieczeństwo dla dzieci, o codzienne wstawanie, sprzątanie, mycie, jakąś taką regularność. Nie można było z mężem absolutnie tego zrobić. Mąż dygał ramionami, przechodził obok, nie interesował się. Ja dopiero w wieku 40 kilku lat, kiedy dzieci dorastały, doszłam do komputera i zaczęłam czytać i zauważyłam, że ja właściwie od dziecka jestem w przemocy bardzo cierpiąca i nie wiadomo z jakiego powodu, bo moja mama na to patrzyła, ale nigdy mi nie wsparła, nie pomogła mi i ja nigdy nie wiedziałam, o co chodzi. Teraz poszłam do księdza, ponieważ mąż właściwie się nie poprawia, nawet dzieci dorosłe zwracają mi uwagę, że ojciec jest trudny, że one nie chcą przychodzić do domu, że on je właściwie nie puszcza do domu, wygania je z domu, że jest problem. Ja poszłam do księdza, chciałam wystąpić o separację, a ksiądz mi w duchownym tutaj naszym seminarium poznańskim powiedział, że niech pani się wyprowadzi obok, no to jest taka prosta sprawa, no to są też pieniądze, żeby gdzieś mieszkanie zdobyć i niech pani sobie tam podjeżdża i zobaczy pani, jak to będzie dalej wyglądało. No tak, ojciec powinien z panią rozmawiać. Słuchałam księdza Dziewieckiego, który jest naprawdę wspaniałym dla mnie księdzem. I
przepraszam,
on
pani Gosiu, ale czas nam się kończy. Czy pani również korzystała z pomocy jakiejś psychologicznej, bo jest pani, że tak powiem, też poszkodowana przez rodzinę pochodzenia. Ksiądz nie mógł pomóc, bo ksiądz nie jest terapeutą w tym zakresie.
Chodzę na psychoterapię. Mój mąż rusza ramionami, chodzi obok, nie interesuje się. I u Dziewieckiego słuchałam i ucieczka z domu przemocowego, w dom przemocowy praktycznie powiedział ksiądz, że to jest unieważnienie małżeństwa, dlatego że to jest przejście z jednego domu do drugiego bez możliwości jakiegoś w ogóle spojrzenia na to w inny sposób i nie jest niemożliwe stworzenie po prostu normalnej rodziny z przemocowcem i z przemocowego domu. I to po prostu Ja jestem zmęczona, ja mam 30 lat praktycznie, jestem dzień w dzień nękana psychicznie, jestem uduszona w taki sposób, no, psychiczny przede wszystkim.
No pani Gosiu, nawet... no współczujemy bardzo pani, no czas nam się kończy, mówię, co możemy pani poradzić? Już korzysta pani z pomocy duszpasterza, z terapii pani korzysta, jak rozumiem. Także co jeszcze ksiądz by chciał dopowiedzieć?
No, można korzystać z jakiejś pomocy osoby trzeciej, tylko trzeba dotrzeć do męża w ten sposób, żeby ona była takim, powiedzmy, pośrednikiem między wami i pewne problemy trzeba nazwać po imieniu, żeby też to do męża dotarło, bo ja myślę, że mąż też się nie czuje szczęśliwy w takiej sytuacji i jego postawa o tym świadczy. I to jest kwestia takiej małżeńskiej terapii. Pani, słyszałem, jest z Poznania, tam jest bardzo dobrze rozwinięte to poradnictwo rodzinne. Tam są państwo pulikowscy, którzy mogliby pomóc. I trzeba skorzystać z osób trzecich, żeby z tego impasu wyjść. A mężowi, no, próbować jakoś go przekonać do tego, że jeszcze macie przed sobą ileś lat życia, żeby to poprawić. On pewnych rzeczy nie wyjawia, o pewnych rzeczach nie mówi, ale zdaje się, że większy problem jest w nim niż w pani.
No najprawdopodobniej, no bo pani już do pewnych rzeczy dojrzała, a on po prostu wzrusza na wszystko ramionami. No niestety są tacy mężowie. Zostało tutaj wspomniane przez słuchacza świętego Jana Bretamolla. Otóż za tydzień, 9 stycznia, właśnie będzie audycja pod tytułem Szalona czy Święta Matka. Joanna Bretamolla. Będziemy gościć ojca Mirosława Grakowicza, kustosza Sanktuarium Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim i Krystynę Zając, promotorkę kultu świętej. Także to już za tydzień będzie przykład właśnie żony, matki i również męża, którzy razem się modlili. Razem się modlili, razem szli, pomagając sobie do Boga. To pracując normalnie, żyjąc w świecie. Także serdecznie zapraszam na tą audycję. Księży biskupie, dwie minutki, co jeszcze by chciał ksiądz powiedzieć na koniec o tych znakach czasu, odczytywaniu znaków czasu naszym słuchaczom.
No, wrócę do początku, to znaczy trzeba dobrze znać Ewangelię, żeby znaki czasu odczytywać i do tego bardzo zapraszam. Właśnie początek mojego powołania kapłańskiego zaczął się od lektury właśnie Ewangelii. Byłem tak olśniony Ewangelią i jej światłem, że zupełnie inaczej na moje życie mogłem spojrzeć. I to jest też bardzo dobra droga umocnienia małżeństwa i rodziny. Chciałbym wszystkim słuchaczy obiecać, że będę modlił się w ich intencji i prosił Pana Boga, żeby posłał swojego anioła do każdego z was, a przecież każdy ma też anioła stróża, który ma coś do powiedzenia i jego trzeba też prosić o wsparcie i pomoc. Powierzam was Najświętszej Marii Pannie i również całej Trójcy Świętej, która jest Bożą Rodziną. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. A na zakończenie komplety poprosimy księdza biskupa o błogosławieństwo pasterskie dla nas wszystkich. Drodzy Państwo, czas audycji minął. Za 5 minut zapraszam wszystkich na modlitwę na zakończenie dnia na kompletę, a za tydzień na audycję o świętym Janie Bretamolla. Szalona, czyli święta matka.
Audycja dla małżonków i rodziców.
maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą łzą spróbujmy serce zbawić. Już nadszedł czas, już dziecię się wzbudziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńką